Panie premierze, panowie wicepremierzy, czcigodny ojcze dyrektorze, ojcowie, szanowni państwo. Rozmawiamy o bezpieczeństwie żywnościowym. To słowo bezpieczeństwo żywnościowe pojawia się dzisiaj praktycznie na wszelkich forach międzynarodowych, tych Unii Europejskiej, Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu. Wszyscy mówią o tym, że musimy wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe, że ono jest dzisiaj ważne nie mniej niż bezpieczeństwo obronne czy bezpieczeństwo energetyczne. To jest jeden z filarów bezpieczeństwa. I zadajemy sobie pytanie, czy Europa jest bezpieczna żywnościowo? Takie zadanie zostało mi postawione, abym o tym dzisiaj powiedział. Czy Europa jest bezpieczna żywnościowo i oczywiście, czy Polska jest bezpieczna żywnościowo? Tak, jest. I Europa, i Polska są dzisiaj bezpieczne pod względem dostaw żywności. Bezpośredniego zagrożenia w krótkim czasie nie ma. To potwierdziła sytuacja w czasie pandemii, kiedy kryzys gospodarczy ogarniał różne dziedziny życia, bardzo ciężko nawet je doświadczając, ale dostawy żywności były w całej Europie nieprzerwane i nieprzerwane były również w Polsce. Nawet nieznacznie produkcja rolna w tym czasie wzrosła, wzrósł eksport i to dotyczy całej Unii, dotyczy Polski. Zawdzięczamy to naszym rolnikom przede wszystkim. Powinniśmy im za to dziękować nie tylko raz w roku w czasie dożynek, ale każdego dnia. Ciężkiej pracy rolników, także wspomaganych przez inne sektory tego systemu żywnościowego, jak to nazywamy, a więc przetwórców, a więc tych handlowców zajmujących się dystrybucją żywności, ale przede wszystkim rolnikom. Z całego serca im za to dziękujemy. Szanowni państwo, czy to bezpieczeństwo żywnościowe jest zapewnione w długim czasie? A to już jest sytuacja, wygląda nieco inaczej. Dzisiaj losy rolnictwa zależą w dużej mierze od polityki rolnej Unii Europejskiej, no bo wspólna polityka rolna jest prowadzona, to jest jedna z konsekwencji przystąpienia do Unii Europejskiej. Ta wspólna polityka rolna ma 60 lat, właśnie teraz w ostatnich dniach obchodziliśmy skromne uroczystości, się odbywały nawet w Parlamencie Europejskim. Ja występując w imieniu Komisji Europejskiej przypomniałem, że tak, ta wspólna polityka rolna, która była reakcją na doświadczenia Europy związane z głodem, z wojnami, których konsekwencją były no nie tylko cierpienia, zniszczenia, ale także głód, po to, żeby wzmocnić właśnie bezpieczeństwo żywnościowe. Zainwestowano najpierw w krajach zachodnich tych sześciu założycielskich Unii Europejskiej bardzo wiele w produkcję rolniczą, w jej zwiększenie. Ja przypomniałem, że w tym czasie, kiedy rolnicy w zachodniej Europie dostawali duże dotacje na zwiększenie produkcji, rolnicy we wschodniej Europie byli przymusowo wcielani do kołchozów albo walczyli przeciwko takiemu wcielaniu, jak w Polsce, skutecznie się temu opierając. I nie tylko nie dostawali żadnych dopłat, ale płacili jeszcze haracz. To się nazywało obowiązkowe dostawy. Ja to jeszcze pamiętam. Ja jeszcze to razem z tu obecnym moim bratem, który został na ojcowiźnie ojcowską furmanką, jeszcze takie obowiązkowe dostawy woziliśmy do GS-u ówczesnego. Takie było doświadczenie historyczne rolnictwa europejskiego, a mimo to rolnictwo oparte na wielkiej sile małych i średnich gospodarstw rodzinnych oparło się tej presji. I po wejściu do Unii Europejskiej z problemami, ale było w stanie być konkurencyjnym i rozwijać cały czas produkcję rolną i zapewnić właśnie to bezpieczeństwo żywnościowe. To jest też dowód wielkiej siły właśnie tego systemu rolnictwa opartego na gospodarstwach rodzinnych. Ja bardzo dziękuję, że pan premier tak mocno to podkreślił. Siła gospodarstw rodzinnych. Proszę państwa, na świecie te najmniejsze gospodarstwa, które mają do 2 hektarów, w skali świata w tej chwili mówię, zajmują 12% ziemi, a dostarczają 35% żywności. Ja nie mówię, że to jest polecany model w Europie, 2 hektary. Nie, zupełnie inaczej to wygląda w Europie. Ale w skali świata tak to właśnie wygląda. I gdyby teraz te gospodarstwa najmniejsze wyeliminować i przekazać tą ziemię do wielkich gospodarstw, nie byłoby tych 35% żywności. Prawdopodobnie nie byłoby nawet tych 12%. W Europie Polska ma średnie gospodarstwo 11 hektarów. Z tych największych, z 1 300 000 gospodarstw w Polsce, tych największych powyżej 100 hektarów jest tylko 13 tysięcy, czyli 1%. I to jest bardzo dobry model. Dzisiaj najsilniejszym rolniczo krajem w Europie są Włochy, mało kto o tym wie. Średnie gospodarstwo dokładnie takie jak w Polsce, 11 hektarów. I Włochy, mając 8% ziemi rolnej w Unii, dostarczają 18% produkcji rolniczej. Siła tkwi w różnorodności, ale przede wszystkim w stworzeniu tego systemu, całego systemu żywnościowego, w którym są rolnicy, drobne, lokalne przetwórstwo i lokalny rynek i dotarcie do lokalnego rynku. W Polsce to niestety w przeszłości się mocno zerwało, przede wszystkim przetwórstwo. Brakuje lokalnego przetwórstwa i to jest barierą. I dlatego ja się bardzo cieszę i dziękuję polskiemu rządowi, panu premierowi, obecnym tu panom premierom i całemu rządowi, że w planie odbudowy, tym planie, który nareszcie został odblokowany i te fundusze trafią do Polski, że tam jest duży nacisk na odbudowę lokalnego przetwórstwa rolnego. To jest bardzo ważne, żeby cały system właściwie funkcjonował. Również w planie strategicznym dzisiaj najbliższe dni zadecydują, to są kluczowe dni, dosłownie ten tydzień, o przyszłości polskiego rolnictwa teoretycznie na 5 lat, a praktycznie na dużo większy okres. Jak podzielimy fundusze unijne, te z nowej tej perspektywy, tak zwanej perspektywy finansowej, to jest 150 miliardów złotych na 7-letni okres, zaściłem się tam szczegóły techniczne, ale na 7 lat 150 miliardów złotych. Nigdy do tej pory Polska nie miała takich funduszy z Unii Europejskiej na rolnictwo. 10 tysięcy złotych na statystyczny hektar polskiej ziemi. Ponad 10 tysięcy. 120 tysięcy złotych na statystyczne polskie gospodarstwo. Udało się zrealizować tę obietnicę, że Polska dostanie wyższe fundusze i zrealizuje niemal w całości ten postulat związany z wyrównaniem poziomu dopłat bezpośrednich. Bardzo się z tego cieszę, że przyrzekałem wtedy, kiedy zaproponowano mi funkcję w Komisji Europejskiej, że dołożę starań, żeby budżet całej Unii Europejskiej rolniczy zwiększyć o 36 miliardów euro, a dla Polski o 3 miliardy. Udało się zwiększyć dla całej Unii o 22 miliardy, ale dla Polski o 4 miliardy. I to są fundusze, które teraz powinny być właściwie podzielone. Małe i średnie gospodarstwa. To jest priorytet. W przepisach unijnych stworzyliśmy ramy. Co najmniej 10% tak zwanej koperty narodowej musi być odjęte z tych większych gospodarstw i przeniesione do małych i średnich gospodarstw rodzinnych. I to jest zapisane w prawie unijnym i to jest zrealizowane w polskim planie strategicznym, za co dziękuję panu premierowi Kowalczykowi, że ten ważny postulat wzmocnienia małych i średnich gospodarstw jest realizowany. I druga rzecz strategiczna, jeśli chodzi o rolnictwo polskie, to jest zrealizowanie tego, co 3 lata temu pan premier Kaczyński, pan premier Jarosław Kaczyński zapowiedział i co było nazwane tak krowa plus roboczo. Niektórzy z tego nawet próbowali żartować do momentu, kiedy ten program częściowo został wprowadzony. Częściowo. Dopłaty do dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych. Hodowcy bardzo się tym zainteresowali i to się okazał jeden z najlepszych programów realizowanych w ramach funduszy unijnych. Dzisiaj musimy to zdecydowanie zwiększyć. To jest strategiczne wyzwanie. Proszę Państwa, w ciągu dekady niestety w polskiej hodowli nastąpiła zapaść. Liczba gospodarstw hodowlanych według tych, które prowadzą, oprócz produkcji roślinnej, prowadzą produkcję zwierzęcą, zmniejszyła się z 914 tysięcy w 2010 roku do 574 tysięcy w 2020. To pokazał spis rolny. 340 tysięcy rolników zrezygnowało z hodowli w ciągu 10 lat. 340 tysięcy to jest mniej więcej 100 dziennie. 100 dziennie. Decydowało się, nie prowadzę hodowli. Jakie to ma konsekwencje? No różne. Po pierwsze, nie ma dochodów z tej działalności hodowlanej, a ona jest jednak zawsze dużo większa niż z produkcji roślinnej. No a po drugie, nie ma hodowli, to nie ma obornika, nie ma obornika, to nie ma próchnicy w glebie, nie ma próchnicy, to nie ma wody, bo przecieka przez tą glebę. No i jest susza i są straty i właściwie susze są już zjawiskiem wręcz stałym w krajobrazie polskiego rolnictwa. Odbudowa hodowli jest wyzwaniem strategicznym, ale nie tej przemysłowej, i tu w pełni się zgadzam z panem premierem, nie tej wielkiej przemysłowej. Rolnictwo to nie przemysł, ziemia to nie fabryka, a zwierzęta to nie maszyny. Trzeba odbudować hodowlę zrównoważoną, właśnie opartą w gospodarstwach rodzinnych, i to jest potrzeba dokładnie wykonania tego, co zostało zapowiedziane, a więc niewielkie hodowle, więcej przestrzeni, zwierzęta własnego chowu, nie sprowadzane gdzieś tam tucz nakład czy nie wiadomo skąd, bo teraz tak czasem rolnictwo już zaczęło wyglądać, że wielkie hodowle trzody chlewnej, prosiaki czy warchlaki sprowadzane z Danii, z Zabałtyku, pasza z Atlantyku, a rynku się szuka nad Pacyfikiem. No to musi być, musimy dostrzec potencjał też własnego polskiego rynku i potencjał tej zrównoważonej hodowli. Dzisiaj hodowcy, ja bardzo chciałem podziękować, nie wiem czy tu są przedstawiciele, nie dostrzegam, ale na pewno śledzą nasze dzisiejsze sympozjum. Polskich organizacji hodowców, wszystkich głównych, hodowców i bydła, i hodowców trzody chlewnej, i drobiu. Oni bardzo popierają ten projekt związany z dobrostanem. I dzisiaj jest historyczna szansa, dlatego że jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, który to rozumie. Jest w Unii Europejskiej komisarz z Polski, który to rozumie i który gwarantuje, że to zostanie zrealizowane. Jest potrzeba bardzo mocnego planu strategicznego. Dziękuję panie premierze Kowalczyk, bo to wiem, że już jest realizowane. Ten projekt hodowców, który ja mocno wspieram, jest realizowany, ale w zbyt małej skali, od razu to powiem. Można na to przeznaczyć 10 miliardów złotych w ciągu 5 lat spokojnie. Są fundusze i to trzeba zrobić. To musi być przełom w funkcjonowaniu polskiego rolnictwa i polskiej hodowli. Dla rolnictwa roślinnego, tak zwane rolnictwo węglowe, dla produkcji roślinnej, a dla produkcji zwierzęcej dobrostan zwierząt, prawdziwy, motywujący rolników do podwyższania jego standardów. To naprawdę będzie przełom. I tym bardziej, że rolnicy tego chcą. Naprawdę bardzo tego chcą. Bardzo się tego domagają. Szanowni Państwo, myślę, że Polska ma wszelkie warunki, aby w Unii Europejskiej, utrzymując, wzmacniając ten model rolnictwa, który jest, nie idąc w kierunku coraz większych gospodarstw. Ja jeszcze tylko podam taki przykład. No, największe gospodarstwa w Europie, w Unii Europejskiej mają Czechy w tej chwili. 130 hektarów, za nimi Słowacja też już powyżej 100. Czy to są liderzy produkcji rolniczej w Europie? No nie, nie są. Czy Czechy zalewają Polskę swoją żywnością? Nie, to Polska jest wielkim z 11-hektarowymi gospodarstwami, jest wielkim eksporterem żywności do Czech. Więc to pokazuje, że ten pewien resentyment jeszcze z czasów PRL-owskich, kiedy przekazywano, że kołchozy będą lepsze, że PGR-y będą lepsze, że im większa koncentracja, tym większe wyniki. Nie, to się nie sprawdziło wtedy i to się nie sprawdza teraz. Wzmacnianie tego wielkiego potencjału, który tkwi w małych i średnich gospodarstwach rolnych. I to jest ten strategiczny kierunek, który powinniśmy realizować i są wszelkie warunki, aby w Unii Europejskiej ten kierunek rozwoju polskiego rolnictwa nie tylko był akceptowany, ale był wspierany. Panie premierze, gorąco zachęcam, dziękuję za dotychczasowe działania, ale to jest wielki plan, który powinniśmy wspólnie zrealizować i to są te najbliższe dni, o tym zadecydują. Decyduje się przyszłość rolnictwa polskiego, decyduje się bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i to w długiej perspektywie, w perspektywie także przyszłych pokoleń. Obyśmy byli w stanie to bezpieczeństwo żywnościowe zapewnić. Dziękuję bardzo, szczęść Boże wszystkim.